ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry. Za pomocą Skype'a przenosimy się na grecką wyspę Lesbos. Tam jest koordynatorka projektów humanitarnych Sonia Nandzik z fundacji Refocused Media Labs wspierającej uchodźców. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Obóz Moria, obóz dla uchodźców na greckiej wyspie Lesbos, przypomniał światu o sobie. Wszystko z powodu pożarów, które go zniszczyły. Jak teraz wygląda to miejsce?
Tak, tylko wspomnę od razu na początku, że były właściwie dwa pożary. Pierwszy w sobotę, we wtorek w nocy, drugi w środę w nocy. I w rezultacie tych dwóch pożarów spłonęła prawie doszczętnie cała Moria, czyli największy obóz dla uchodźców w Europie. Mamy teraz na ulicach wiodących od Morii w stronę Mitylini, to jest stolica wyspy, mniej więcej 12 tysięcy bezdomnych uchodźców.
Tak, bo czytam, że spłonęły kontenery, spłonęły namioty, spłonęły szopy, choć już wcześniej kontenery w tym miejscu, w tym obozie dla uchodźców były w zasadzie luksusem.
Tak, zdecydowanie. To są takie, jak to się mówi, ISO boxy i to jest rzeczywiście, trzeba być uprzywilejowanym, żeby mieć dostęp do takiego kontenera. Na ogół umieszcza się tam rodziny zwłaszcza z większą ilością dzieci. Większość jednak uchodźców mieści się w tak zwanej dżungli. To jest gaj oliwny, na który rozlała się większość uchodźców po tym, jak nie zmieścili się w Morii.
No właśnie, bo Moria była przygotowana na 3000 osób, a tam przecież był moment, że żyło 20 tysięcy ludzi.
Tak, przed samą pandemią koronawirusa było dokładnie 22 tysiące osób. Teraz ta liczba zmalała, dlatego że udało się przetransportować na kontynent dosyć sporą grupę osób. Część też znalazła jakiś inny lokum, więc mamy około między 12 a 13 tysiącami osób, które mieszkały w Morii tuż przed pożarem, no i które teraz są bezdomne.
Kilkanaście tysięcy osób jest teraz na greckiej wyspie Lesbos bezdomnych?
Tak, proszę sobie wyobrazić skalę, bo calutka wyspa to jest około 80 tysięcy, stolica wyspy Mitylini to jest 35 tysięcy i zaraz 10 kilometrów od stolicy wyspy mamy Morię, która właśnie teraz ma 12 tysięcy. Tutaj wyrosło praktycznie nowe miasto i nie mówimy o tym, że są osoby bezdomne żyjące w różnych zaułkach miasta, ponieważ kiedy oni zaczęli uciekać z płonącej Morii, policja zablokowała drogę i podzieliła uchodźców na takie trzy grupy, w zależności od tego, kto jak szybko mógł wyjść z Morii. I oni teraz koczują na tej takiej głównej drodze dojazdowej z Morii do Mitylini, na parkingach supermarketów, na stacjach benzynowych, na drodze praktycznie. Największa grupa tak naprawdę śpi tuż przed samą Morią, z widokiem na zgliszcza obozu.
Sonia Nandzik jest naszym gościem, prosto z greckiej wyspy Lesbos. Pani Soniu, pani już wiele miesięcy pracuje z uchodźcami w tamtym miejscu, więc widzi to pani z bliska. I choć pierwsze potwierdzone przypadki koronawirusa w obozie dla uchodźców to jest niedawny czas, to obóz został zamknięty w zasadzie dla świata zewnętrznego już w marcu. Obóz można zamknąć, tylko jak w nim zaprowadzić zasady reżimu sanitarnego? Nad tym się zastanawiam.
To jest absolutną niemożliwością, a przynajmniej niemożliwością, kiedy nie pracuje się nad systemem. Rząd grecki zamknął obóz bez żadnych dodatkowych postanowień, co, jak, gdzie, nie zapewnił ani mydła, ani masek, ani odkażaczy do rąk. Nie było niczego dodatkowego poza zamknięciem obozu, co oznacza, że uchodźcy nie mogli wyjść, nie mogli też sami sobie kupić tych masek czy mydła. Byli po prostu w tym okropnym miejscu, które nazywane jest przez większość osób po prostu piekłem na ziemi, zamknięci na dobę. WIPRE przez ponad 5 miesięcy.
Czytam aż do ogłoszenia lekarzy, tego pierwszego przypadku koronawirusa. Lekarzy bez granic, którzy wyliczyli, że jeden kran w Morii przypada na 1300 osób, jedna toaleta na kilkaset, no a jeśli woda, to już na pewno nie ciepła i też nie zawsze.
Zgadza się. Nigdy nie było ciepłej wody, nigdy nie było takich planów. Woda jest wyłączana regularnie, kilka razy dziennie. Zdarzają się też dni całkowicie bez wody, więc proszę pomyśleć sobie, jak trudno jest zachować jakiekolwiek zasady sanitarne w takich warunkach. Uchodźcy zaczęli się sami organizować podczas tej pandemii. Zaczęto szyć maski, zaczęto informować o tym, co tak naprawdę ten wirus może znaczyć dla nich, ale mamy do czynienia tutaj, przypomnę, z bardzo, bardzo taką grupą narażoną na wszelkiego rodzaju ryzyka, ponieważ będąc w Morii, żyjąc w Morii przez powiedzmy rok, a czasami dwa lata, bo tyle mniej więcej teraz się czeka na swoją procedurę azylową, no jednak warunki nie pozwalają na to, żeby zachować pełnię zdrowia. Wielu uchodźców jest niedożywionych. Wiemy, że jest spora grupa matek, które świeżo co urodziły dzieci, a nie są w stanie produkować mleka. Dlatego teraz na przykład mamy ogromny dramat, który się rozgrywa na ulicach tutaj Lesbos, kiedy te matki nie mają dostępu nawet do formuły dla dzieci, żeby nakarmić dzieci właśnie takim mlekiem w proszku. Armia i policja nie dopuszczają żadnych organizacji humanitarnych do uchodźców, no raczej nie dopuszczały do dzisiejszego poranka. Była możliwość dostarczenia jakiejś żywności, oczywiście nie starczyło dla wszystkich. Ileś osób dostało wodę i była możliwość rozdystrybuowania również pieluch dla dzieci.
Ale a propos organizacji, o których pani mówi, bo na Lesbos nie ma dzisiaj tłumu wolontariuszy. Wielu wolontariuszy z Lesbos wyjechało jeszcze przed pandemią, jeszcze przed tym zamknięciem, a powodem była przemoc, z którą się spotykali.
Tak, coś co akurat nie jest bardzo dobrze znane, zwłaszcza polskiej publiczności. My mieliśmy tutaj do czynienia z ogromną przemocą na wyspie, która rozpoczęła się w lutym, kontynuowała w marcu. Ta ludność miejscowa tutaj była bardzo, bardzo zmęczona tym kryzysem, tym, że rząd nic nie robi. Były zamieszki z specjalnymi jednostkami policji, które zostały przysłane z Aten. Natomiast to się przeniosło na wszystkie organizacje pozarządowe, na agresję.
Kto stosował przemoc wobec wolontariuszy, wobec organizacji pozarządowych działających na rzecz uchodźców na Lesbos?
Grupy faszyzujące, powiedziałabym, grupy skrajne. To nie są grupy, które mają jakąś masową publiczność, ale jednak mają pewien odbiór. To jest może 100 osób na całej wyspie, która się sama uzbroiła w różnego rodzaju naprawdę ręcznie robione maczety, coś czego wcześniej nie przypuszczalibyśmy, że zobaczymy w Unii Europejskiej i goni po prostu samochody wolontariuszy, samochody organizacji pozarządowych i uchodźców na motorach, tymi właśnie ręcznie robionymi maczetami, obija, tnie opony. I to rzeczywiście działo się na skalę prawie że masową w marcu. Teraz widzimy takie drobne incydenty, które mogą do tego samego prowadzić, aczkolwiek mamy nadzieję, że jednak tym razem policja i tu władze w Mitilini jednak coś postanowią i zapobiegną tragedii kolejnej.
O tym, jak wygląda życie na greckiej wyspie Lesbos, życie w obozie dla uchodźców, rozmawiamy dalej na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Słuchaczom dziękujemy, ale oczywiście liczymy na was w sieci. Sonia Nandzik nieustająco z nami. Pani Soniu, a jak wygląda problem przemocy w samym obozie? Bo to też jest problem.
To jest ogromny problem. To jest ogromny problem i to jest też argument, który bardzo często właśnie przeciwnicy przyjmowania uchodźców wysuwają. Każda jedna bójka, każda jedna niesnaska w obozie jest od razu rozbuchiwana do ogromnych rozmiarów i przekazywane jako właśnie taki argument, dlaczego nie powinniśmy przyjmować uchodźców. Oni są bardziej agresywni niż my, to jest inna kultura, to jest inna religia. Nie ma co ukrywać, że zdarzają się takie incydenty i Moria nie jest bezpiecznym miejscem. Tam się miesza bardzo wiele kultur i poglądów, również na sytuację polityczną na świecie w tym momencie. Mamy zmieszanie Syryjczyków z Afgańczykami, gdzie Afgańczycy bardzo często są przymusowo wcielani do armii i walczą walczą w Syrii, więc to jest kwestia czasami polityczna. To jest kwestia dostępu do surowców, do jedzenia, kwestia dostępu do toalet. Wyliczono mniej więcej, że ta średnia to jest 400 osób na jedną działającą toaletę. Więc tu praktycznie każda możliwa sprawa może powodować konflikt.
Może być iskrą. I gdzieś pani powiedziała tak, wśród nastolatków dochodzi do prób samobójczych, samookaleczeń, odurzania się gazem od zapalniczek.
Tak, zgadza się. To jest bardzo częste tutaj wśród nastolatków, zwłaszcza tych nastolatków, którzy przyszli tutaj bez rodziców. W tym momencie to jest grupa około 400 osób, głównie chłopców oczywiście, 14, 15, 17 i 18-letnich. No, osób, które przeszły tak naprawdę najniebezpieczniejsze granice na świecie, dostały się na Lesbos. Tutaj zostały powstrzymane przed dalszym ruchem. Oni są zamknięci, powiedziałabym tak połowicznie zamknięci w takich dwóch strefach wewnątrz Morin, a raczej byli. I tam mieli zapewnioną taką prowizoryczną opiekę. Natomiast w okolicach już godzin wieczornych, o godzinie 8, cały zarząd Mori, policja, cała straż, wszyscy wychodzą, kończą swoją dniówkę i rozpoczynają ją dopiero o 8 rano następnego dnia.
Czyli wieczorem zaczyna się nowe, zupełnie inne życie w obozie Moria.
Tak, tak. I współpracowaliśmy z grupą, która zapewniała ochronę wieczorem, ale tylko do północy. I mówili, że dało się wyczuć taką już gęstą atmosferę wyczekiwania, kiedy oni tylko wyjdą z tej Morii. Tam niestety szerzą się patologie straszliwe, szerzy się prostytucja wśród nastoletnich chłopców, którzy pozbawieni są jakichkolwiek środków do życia, którzy chcieliby móc oczywiście zakupić więcej jedzenia czy rzeczy, które są im potrzebne, a nie mają takich możliwości. I to jest prostytucja zarówno wewnątrz obozowa, jak i przychodzą ludzie z zewnątrz. I to jest coś, z czym tak naprawdę nikt nawet tutaj nie próbował walczyć, bo nie ma zasobów, bo każdy przymyka oko, bo nie ma jak się tym zająć tak naprawdę.
I wasz pomysł na pomoc uchodźcom nie był wcale oczywisty. Mówię wasz, w sensie Refocus Media Labs, bo postanowiliście zadbać nie o teraźniejszość, tylko o przyszłość młodych uchodźców. Postanowiliście nauczyć ich w obozie kompetencji medialnych, kompetencji cyfrowych, czyli dokładnie czego?
Tak, zgadza się. To jest tak, my jesteśmy całkowicie nastawieni na przyszłość i to czasami nam się zarzuca, że to jest takie trochę nie sexy, tak? Bo to nie jest dawanie banana uroczemu dziecku, tylko my bierzemy większość, bo 60% naszych uczniów to są jednak dorośli mężczyźni, więc coś, na co bardzo patrzy się takim trochę krzywym okiem w Unii Europejskiej. My uczymy ich kompetencji medialnych, czyli czegoś, zaczynamy od obsługi komputera, fotografii, inżynierii dźwięku, filmu, a także dziennikarstwa. Mamy teraz bardzo prężną grupę dziennikarzy obozowych, którzy nawet teraz podczas tej sytuacji nagrywają, wysyłają raporty. Wczoraj ich materiał ukazał się w BBC wieczorem i też jesteśmy z nich strasznie dumni. Oni wiedzą, że oni muszą coś zrobić też dla siebie, nie tylko pomyśleć o tym, żeby dostać jedzenie tego dnia, ale także o to, co będzie z nimi w przyszłości. W chwili obecnej średnio na azyl czeka się 2 lata i 2 miesiące bodajże. Więc to jest stracony czas dla chłopca 17-letniego, to jest stracony czas edukacji. On prawdopodobnie już nie będzie w stanie wrócić do liceum, ale jeżeli będzie pracował nad tymi swoimi umiejętnościami, chociażby właśnie tymi związanymi z mediami, i zbuduje portfolio, będzie miał w CV współpracę z różnego rodzaju mediami i staże, nad czym bardzo pracujemy, będzie miał szansę na to, aby w przyszłości zarabiać na siebie, nie być ciężarem ani dla rodziny, ani dla gospodarki kraju, który go przyjmie ostatecznie.
Mówi pani o młodych chłopakach i o młodych mężczyznach, ale ważne jest też to, że w ten program włączone są również kobiety, co nie jest wcale takie oczywiste.
Tak, to jest moja osobista duma, muszę się pochwalić, bo bardzo nam zależało na tym, żeby dziewczęta włączyły się w program i mamy ich coraz więcej. W ubiegłym roku proporcje były mniej więcej 50 na 50. W tym roku mieliśmy możliwość prowadzenia zajęć mimo pandemii koronawirusa z mieszkańcami drugiego obozu tu na wyspie Karatepe i tam ta grupa była zdominowana absolutnie przez dziewczęta super zdolne, które wcześniej nie miały po prostu żadnej możliwości wykazania się. Nawet nie chodzi o jakieś wybitne umiejętności. One wcześniej nigdy nie dotknęły komputera. Dziewczęta czasami 19-22-letnie i my zaczynamy z nimi od początku. Czasami bywa to bardzo zabawne, dlatego że one potrafią edytować filmy w programach dokładnie takich samych, jak edytuje się je w Hollywood. Natomiast nie są w stanie wysłać maila, więc pracujemy zarówno nad tymi podstawami, jak i nad takimi umiejętnościami wyższymi.
Mówi pani oni, one. Ale czy są tacy uczniowie, z których jest pani szczególnie dumna, którzy jakoś szczególnie dali się zapamiętać przez ostatnie miesiące, takich, których może pani przywołać teraz z imienia?
Ja mogę całą moją obecną grupę tych dziennikarzy przywołać. Mam dwóch chłopców, dwóch o imieniu Yasir, którzy są absolutnie fantastyczni i ten młodszy ma 16 lat. Jest taką bestią medialną. Ogląda wszystko, co jest tylko możliwe. I oni współpracowali w czasie tego zamknięcia pandemii koronawirusa. Współpracowali z największymi mediami na świecie. Z CNN-em, z BBC chyba trzykrotnie, z Al Jazeera, z Bloombergiem, więc to było coś oczywiście niesamowitego dla nich. Mieli momenty nawet obrażania się na BBC, że coś nie zostało wyemitowane, że nie tędy droga i tak dalej, co było dosyć zabawne, ale uczą się non-stop. Mamy też w naszym gronie osoby, które wcześniej pracowały w zawodzie dziennikarza i mają świadomość, że będzie im ciężko wrócić do zawodu dziennikarza tutaj w Europie, bo może nie władają językiem angielskim doskonale. Jeżeli będą musieli zostać w Grecji, to trudno im będzie się nauczyć greckiego bardzo szybko. I taką drogę znaleźli dla siebie, że może po prostu trzeba by popracować nad swoimi dziennikarskimi umiejętnościami w innym kierunku, takim jak na przykład kręcenie filmu. Teraz wymaga się tego, aby być takim wszechstronnym dziennikarzem od robienia zdjęć, przez pisanie, przez nagrywanie czasami dźwięku, więc bardzo się przekwalifikowali w tej swojej działce i mamy jedną osobę, która teraz już na stałe pracuje z BBC Panorama na przykład, ale też mamy osoby, które, bo to są takie wielkie sukcesy, mamy osoby, które po prostu zdobyły pracę jako tacy oficerzy prasowi, medialni w różnych organizacjach humanitarnych tutaj, bo władają dwoma językami co najmniej i są w stanie przygotować takie notki prasowe z ładnymi zdjęciami.
No dobrze, a ci, którzy z wami nie współpracują, nie uczą się razem z wami, co robią w obozie przez cały dzień?
Oczywiście można znaleźć coś dla siebie. To, co można znaleźć przede wszystkim, to są języki. Tego i tak nie ma dużo, naprawdę. To, co się nazywa szkołą, to jest powiedzmy godzina albo dwie godziny języka w tygodniu. Ale moria i obozy generalnie to jest kwestia kolejek. To jest kwestia kolejek i czekania. Czeka się w długiej kolejce na jedzenie. Na ogół to jest około 4-5 godzin czasami. Czeka się w kolejce do prawnika, czeka się w kolejce do systemu azylowego. To jest non-stop stanie w kolejce, w tych ogromnych upałach. No i nie można ukrywać, że bardzo dużo osób cierpi na depresję, bo ta sytuacja tutaj, jeżeli nie ma się czegoś dodatkowego, co zaprząta myśli, to jednak bardzo łatwo popaść właśnie w jakieś takie stany depresyjne. I Lekarze bez Granic już kilkanaście razy apelowali o to, aby się zająć również tą sferą psychologiczną. Bardzo trudno pracuje się psychologą na wyspie, dlatego że muszą mieć dodatkową akredytację z Ministerstwa Zdrowia tutaj greckiego i to trwa około 8 miesięcy, aby takie coś dostać, więc trudno pozyskać wolontariuszy psychologów. Są zajęcia, ponieważ Lesbos jest jednak takie dosyć popularne, gdy chodzi o wolontariat i przed pandemią było bardzo dużo wolontariuszy, którzy próbowali organizować różnego rodzaju zajęcia, ale to na pewno nie jest wystarczające dla wszystkich. Poza tym trzeba mieć rzeczywiście taką wolę w sobie, żeby wstać rano, wyjść z tego namiotu, czy baraku, czy czegoś, co tak naprawdę przypomina małą szopę, mimo tego, że od tygodnia nie było możliwości wzięcia prysznica, że teraz trzeba czekać godzinę w kolejce do toalety, a jedzenie jest praktycznie niestrawne, zmobilizować się i pójść na te zajęcia i stworzyć coś kreatywnego.
A dzieci? Jak wygląda sytuacja dzieci? Czym one się zajmują?
Jeżeli jest jakakolwiek pomoc, jakakolwiek edukacja zapewniana w obozach, generalnie w Grecji, to ona się skupia na dzieciach, dzieciach od 5 do 12 roku życia. Tylko to, co właśnie jest nazywane szkołą, to jest taka edukacja bardzo podstawowa. To jest czasami ich język ojczysty, nauka pisania i czytania w tym języku, no i język angielski i czasami grecki tutaj. One chodzą do tej szkoły, czasami są organizowane dla nich jakieś zajęcia dodatkowe, typu robienie bransoletek, malowanie, rysowanie, jakieś kolorowanki. Przyjeżdża cyrk na wyspę od czasu do czasu. Więc to są takie doraźne rzeczy, ale to, co jest naprawdę bardzo problematyczne, to to, że dzieci zapożyczają te wzorce takie bardzo negatywne z tego, co robią tutaj dorośli. Więc jeżeli widzą przemoc, jeżeli widzą, że ludzie traktują się nawzajem źle, one to samo powielają. Moja grupa tych teraz najmłodszych uczniów pracuje właśnie nad filmem dokumentalnym dotyczącym dzieci w obozie, a wzięło się to z tego, że oni się po prostu bardzo martwili o swoje rodzeństwo. Oni jako nastolatkowie, którzy w większości jakąś edukację otrzymali w Iranie albo w Afganistanie, twierdzą, że ich dzieciństwo, pomimo tego, że rodziny były bardzo często prześladowane przez talibanów, dostały jednak lepszą edukację i lepsze wychowanie niż ich rodzeństwo młodsze tutaj. I widzą, że ich codzienna aktywność skupia się tak naprawdę na bójkach. O ilekroć byliśmy w Morii, zawsze są bójki dzieci. I to są takie bójki nie na żarty, gdzie ktoś kogoś popycha na placu zabaw. To są takie bójki, które mogą naprawdę poważnie zranić drugą osobę. I to jest ogromny problem we wszystkich obozach w Grecji.
Pani Soniu, czy wiadomo już skąd się wzięły te pożary z tego tygodnia w obozie Moria? Co się mówi o tym na Lesbos?
Nie mamy potwierdzenia ostatecznego ani od strony rządowej, ani władz lokalnych. Policja też nic nie mówi i tak naprawdę nie wiemy, czy my naprawdę kiedykolwiek będziemy znać tą pierwotną przyczynę pożaru. To, co wiemy na pewno, to to, że tuż przed samym wybuchem pożaru doszło do zamieszek właśnie w tej części objętej taką już całkowitą izolacją pandemiczną. I tam policja użyła gazu łzawiącego i wtedy zaczęły się pojawiać pierwsze ogniska. Bardzo często uchodźcy, bo to oczywiście nie jest pierwszy raz, kiedy policja używa gazu, aby zminimalizować te negatywne skutki dla ciała, głównie skutki związane z oddychaniem, które wywołuje gazu zawiący, należy się okadzić. Tak podobno to wygląda. Więc pali się takie ogniska. Nie wiemy, czy to był główny powód pożaru, że ktoś zaczął palić właśnie te ogniska po to, ale rzeczywiście one wybuchły mniej więcej w tej okolicy, gdzie był gaz łzawiący.
Tak, czytam doniesienia agencji prasowych, które mówią tak. Według urzędników zajmujących się sprawami migracji, pożar wywołali mieszkańcy obozu w proteście przeciwko restrykcjom panującym w tym obiekcie w związku z pandemią koronawirusa. To też jest jedna z wersji branych pod uwagę.
Tak, to jest wersja, która się najczęściej powtarza, dlatego że rzeczywiście te protesty, te zamieszki, do których doszło, to był wynik tego, że rzeczywiście uchodźcy protestowali. Grupa, niewielka, ale jednak twierdziła, że tak naprawdę nie ma koronawirusa w obozie, że to jest wymówka rządu po to, aby zamknąć Morię całkowicie.
No
Moria
właśnie,
jest
teraz jest pytanie takie, czy ci bezdomni, te bezdomne osoby, które czekają na pomoc, mogą trafić do innych obozów, które są na wyspie Lesbos, tych mniejszych obozów?
Nie. Na wyspie poza Morią mamy dwa obozy. Jeden oficjalny, rządowy i tam mieszczą się głównie rodziny. Tam nie ma wiele więcej miejsca. Tam może pomieściłoby się 100 osób, może. Natomiast drugi obóz to jest taki obóz nieoficjalny, PIKPA, w którym znajdują się takie osoby, które przeszły najgorszą traumę, czyli kobiety wielokrotnie gwałcone w czasie drogi, ofiary handlu ludźmi, wielokrotnie sprzedawane, osoby LGBT. I tam już też nie ma miejsca. Ten obóz jest poza tym tak bardzo odizolowany. Tutaj to, o czym się mówi teraz, co rząd miał zrobić już 2 dni temu, a miejmy nadzieję, że w końcu dzisiejszej nocy to się stanie, to, że 1000 uchodźców zostanie przeniesiony na prom linii, które kursują między wyspami. To jest taki dar dla rządu w tym momencie, aby przycumować. Ta łódź nigdzie nie popłynie, tylko przycumować i przenieść tam około 1000 osób. W drodze są 2 statki wojskowe, na które ma się pomieścić kolejne kilka tysięcy osób. I dzisiaj rząd helikopterami wojskowymi przywiózł nowe namioty. Zaczęto je rozkładać w jednej z baz wojskowych, zaraz obok właśnie tego obozu dla rodzin. I tam już dzisiaj w nocy pewna część osób ma nocować. Miejmy nadzieję, że to się stanie, ponieważ o tych namiotach słyszymy właściwie od ranka, od razu po pożarze. Dzisiaj jest 3 dzień i nadal nic się nie stało. Wszyscy śpią na ulicy, na gołej ulicy, czasami nawet bez kocy, bez nawet jakiegoś kartonu, na którym mogliby się położyć.
Pani Soniu, pracuje pani na Lesbos już wiele miesięcy. Wciąż ma pani w sobie tyle samo ognia, co na początku, kiedy się pani tam pojawiła?
Jestem przede wszystkim dużo bardziej sceptyczna. Ja przyjechałam do Grecji z Serbii, gdzie pracowało się bardzo trudno się współpracowało i z władzami, i z policją, więc Grecja wydawała mi się takim bardzo przyjaznym miejscem na początku, gdzie ta współpraca przebiegała w sposób niezwykle łatwy. To się coraz bardziej zmieniało, dlatego że też społeczeństwo tutaj na Lesbos stawało się coraz bardziej sceptyczne, czuło się porzucane zarówno przez rząd grecki, jak i przez Unię Europejską. I jest część osób tu na Lesbos, która wini organizacje pozarządowe za to, co się teraz dzieje na wyspie.
Czuje się pani czasem Don Kiszotem, który walczy z wiatrakami?
Chciałabym myśleć, że nie, ale niestety jestem troszeczkę sceptyczna. No, trzeba mieć jakiś swój cel i o coś walczyć w życiu, prawda? Więc to jest taki mój kryzys. Ja zawsze powtarzam, że moi dziadkowie walczyli w II wojnie światowej, moi rodzice przeszli przez komunizm, a to moje pokolenie chyba nie miało takiego jakiegoś wyzwania przed sobą.
To wymyśliła pani sobie cel, czytam na stronie, promowanie praw uchodźców. Ma pani świadomość, że to jest bardzo ryzykowne zajęcie?
Zwłaszcza w Polsce, prawda?
No tak, piszecie na stronie, że waszym celem jest przełamanie negatywnej narracji o uchodźcach w Polsce, a przez to kreowanie bardziej otwartych postaw. I co? Udało się?
Udało się, ale częściowo oczywiście, ale równocześnie druga strona też zyskała. I to jest coś, co obserwujemy chyba w każdym kraju europejskim, że się bardzo polaryzuje społeczeństwo. My od kiedy zaczęliśmy tak naprawdę, ja pamiętam, że kiedy tu przyjechałam po raz pierwszy w 2017 roku, była jeszcze jedna Polka. Poza tym nikt tak naprawdę nie wiedział, co się tutaj dzieje. Teraz już ludzie mają świadomość. Powstają organizacje, które współpracują z organizacjami tu na wyspie, polskie odpowiedniki, które próbują przynajmniej zbierać materiały, zbierać różnego rodzaju środki, aby wesprzeć. Mamy wspaniały ruch, który współpracuje z nami w Krakowie, organizuje kampanie uświadamiające. Natomiast dostajemy też bardzo dużo hejtu oczywiście, zwłaszcza na początku, kiedy moim takim głównym celem było promowanie wszystkiego w 2 językach, zarówno po angielsku, jak i po polsku. W naszym zespole, mimo że jesteśmy Fundacją Polską, ja i jeszcze jedna osoba, to jest 2 Polaków, cała reszta to są Amerykanie, Niemcy głównie. Ja bardzo się upierałam, żeby wszystko, absolutnie każdy jeden post na Facebooku był 2-języczny. Natomiast zrezygnowaliśmy z tego, bo nawet zauważyliśmy, że zainteresowanie było bardzo małe na początku wśród polskiej publiczności i muszę powiedzieć, że to ożywienie nastąpiło właśnie wraz z tą przemocą na początku roku. Współpracujemy z taką organizacją Minority Rights Group International, która pracuje nad tym, aby promować właśnie prawa uchodźców, prawa mniejszości, głównie w Europie Środkowej i Wschodniej, którzy wspierają dziennikarzy i my też staramy się, kiedy oni tutaj przyjeżdżają, pokazać im, jak wygląda od środka ta sytuacja, aby te materiały nie były powierzchowne. Więc powiedziałabym, że to jest proces powolny. Coś się udaje, coś się nie udaje, walczyć trzeba.
To jakie jest Pani największe marzenie, jeśli kiedy patrzy Pani na obóz Moria?
To jest bardzo skomplikowane pytanie, bo jeszcze prawdopodobnie 2 tygodnie temu ja bym odpowiedziała, że po prostu moim marzeniem jest to, żeby tego obozu tu nie było. No i tego obozu nie ma teraz.
W zasadzie go nie ma.
Ale nie w ten sposób chcieliśmy, żeby to się stało. Ja jestem wielką orędowniczką i lobbystką procesu relokacji, drugiego procesu relokacji w Unii Europejskiej i mam nadzieję, że to się stanie, że uchodźcy tutaj z Wysp Greckich będą relokowani do innych krajów członkowskich, rzecz, która nie jest popularna w Polsce, ale uważam, że nas absolutnie stać na to, żeby przyjąć garstkę uchodźców. Przypomnę, że z tej pierwszej relokacji mieliśmy przyjąć zaledwie trochę ponad 6 tysięcy uchodźców, co jest absolutnie niczym, jak na 38-milionowy naród. Dlatego tak, to by było moje chyba życzenie, żeby rozpocząć drugi proces relokacji tutaj z Wysp Greckich.
Sonia Nandzik, prosto z greckiej wyspy Lesbos dla nas. Bardzo dziękuję. Marcin Zaborski,
dziękuję.
Do zobaczenia.